przed chwilą rozmawiałyśmy o propozycji Marka Zuckerberga i jego firmy Meta, czyli Metaverse, przestrzeni wirtualnej rzeczywistości, która ma w przyszłości stać się naszą rzeczywistością numer jeden. No, pytanie, czy jest to do końca etyczne i czy jest to nam potrzebne. Już tutaj tego rozwijać nie będziemy, ani też tego, jak pozytywnie wykorzystać tego typu rozwiązania. Te pytania też jeszcze, mam nadzieję, że będzie czas na to, żeby je zadać, ale no, niewątpliwie był to bardzo nośny temat tego mijającego 2021 roku. Patrząc na rozwój technologiczny, na rozwój sztucznej inteligencji, ale też innych mechanizmów, czego spodziewa się pani po 2022 roku?
No właśnie, tutaj dochodzimy do tego tematu, który ja troszeczkę zaflagowałam wcześniej i on jest dla mnie moim zdaniem bardzo ciekawy. Ja spodziewam się tak ogólnie dalszej technologicznej akceleracji, czyli tego, że ta sztuczna inteligencja będzie obecna w wielu sektorach gospodarki mocniej niż jest dzisiaj. Takimi sektorami może być na przykład rolnictwo, może być sadownictwo, może być edukacja, może być sektor prawny. Bardzo się uobecniła sztuczna inteligencja w medycynie i akurat uważam, że na dobre dla tej dziedziny, ale pewnie też będzie więcej nowych projektów, które będą kolejne jakieś tam problemy, również medyczne, atakować. Także nie mam wątpliwości, że to wysycenie sztuczną inteligencją będzie większe, że ona będzie po prostu częściej wykorzystywana. Natomiast z takich ciekawostek objawionych dopiero co tydzień temu, no to właśnie trochę przechodzimy do nowego paradygmatu, z którym nawet nie wiadomo, co zrobić za bardzo, ponieważ ja o projekcie już wiedziałam tym jakiś czas temu. To są ksenoboty, mhm. Są komórki serca i skóry żaby afrykańskiej, które są połączone w różne całości przez model sztucznej inteligencji, który je tam no, na różne sposoby ze sobą łączy. Te komórki właśnie robi takie różne kombinacje, a następnie one są drukowane. I 2 lata temu właśnie zostały wydrukowane te komórki skóry i serca tej żaby wedle projektów sztucznej inteligencji i one się zaczęły poruszać w tym płynie. Także takie maleństwa, powiedzmy, takie nanobociki, nazwa ksenoboty od nazwy tej żaby właśnie mm-hmm. afrykańskiej. No i czego dowiedzieliśmy się tydzień temu? No tego, że one się zaczynają replikować, czyli namnażać, że są w stanie łapać pojedyncze komórki i do siebie przyłączać albo kombinować z nich jakieś nowe całości na własne wzór i podobieństwo, więc no one nie reprodukują się tak jak my ssaki na przykład, że z 2 osobników powstaje kolejny, no tam różnie bywa, no ale generalnie, że powstają nowe osobniki troszeczkę jakby z niczego, z podstawowego materiału, tylko raczej kombinują, można powiedzieć, troszeczkę taki recycling robią, czyli z istniejących komórek robią różne nowe całości, nowe kombinacje. I tutaj to jest naprawdę fundamentalna zmiana, ponieważ to już w ogóle nie jest sztuczna inteligencja, to nie jest też no, forma organizmów, jakie znaliśmy, to jest jakaś biologia syntetyczna i często niektórzy mówią o tym właśnie sztuczne życie. Bo to jest połączenie sztucznej inteligencji z biologią. I no tutaj mamy wyinżynierowane w całości organizmy. Na razie trochę nie wiadomo, jaki będzie ich cel. Niektórzy mówią, że zastosowania medyczne właśnie w terapiach, żeby nosiły leki, ale tutaj rozmawiałyśmy o różnych zastosowaniach potencjalnie negatywnych, na przykład broń biologiczna w tym przypadku jawi mi się jako no, możliwe zagrożenie naprawdę w przypadku wykorzystania tych systemów. No wcześniej jesteśmy na tej drodze, ale przez 2 lata dokonał się dosyć duży przełom jednak, no bo to już nie tylko są formy, które istnieją i giną, ale jeszcze przy okazji właśnie się reprodukują, potrafią się też naprawiać. Więc przed nami szereg etycznych pytań, myślę, dotyczących tych systemów, które trzeba rozpocząć tym, żeby wszyscy wiedzieli, że coś takiego w ogóle jest. Mieliśmy już trudne debaty technologiczne, mieliśmy debatę na temat klonowania na przykład, która została zakończona tym, że jednak nie klonujemy globalnie ludzi. No i tu jest też dla mnie pytanie, co z tymi ksenobotami będzie dalej robione? Jaki jest na to plan? Jaki jest plan, żeby to było bezpieczne dla wszystkich? Jaki jest na to pomysł? I wolałabym o tym usłyszeć w 2022, a nie w 2030 w jakimś negatywnym kontekście. Już ich wykorzystania negatywnego właśnie, potencjalnie krzywdzącego dla ludzi. Także to jest, myślę, to, co mnie będzie zaprzątać. Ja będę na pewno bardzo śledzić dalszy progres związany z ksenobotami.
Trochę jako osobę, która lubi, może nie fascynuje się w 100%, ale lubi czasem historię science fiction. Delikatny dreszcz przeszedł mi po plecach.
No, na myśl o... mnie też.
No właśnie, na myśl chociażby o ksenobotach. Na sam koniec, jeszcze takie pytanie może trochę zabawne, trochę przewrotne, chociaż dla niektórych bardzo poważne. Jeszcze chciałabym nawiązać do bardzo popularnego serialu, który bardzo mocno traktuje o przyszłości. No właśnie, na ile przyszłości, a na ile teraźniejszości, czyli Czarne Lustro, Black Mirror.
No, tak czułam.
Tak. No, to jest też temat, którego nie da się pominąć w tego typu rozmowach. Jak pani myśli, czy to rzeczywiście jest jakaś alternatywna wizja niedalekiej, bardzo niedalekiej przyszłości, czy jednak może już coś, co bardzo mocno koresponduje z tym, czego doświadczamy tu i teraz?
Ja myślę, że Black Mirror jest od tu i teraz, zdecydowanie. Mój odbiór tego serialu nie jest taki, że to jest pokazywanie świata, który czai się za rogiem albo w jakiejś tam średniookresowej czy dalszej przyszłości. To jest zwyrodniała wersja technologii, które znamy. Oczywiście, oni czasami robią takie wtręty, no niemożliwe, no na przykład jak tam był ten odcinek dotyczący wiernej kopii, właśnie sklonowanej kopii męża kobiety, mąż zmarł i ona, prawda, powołała sobie tutaj, zamówiła sobie jako usługę tego nowego męża sklonowanego i tam niespecjalnie to dobrze się wszystko udało dla niej. No takich technologii, no teoretycznie, no mamy technologię klonowania, ale takich projektów nie ma, więc można sobie wyobrazić, że to jest troszeczkę jednak przesunięte w przód, jeśli chodzi o ten postęp technologii, ale ogólnie ja odbieram Black Mirror jako serial bardzo o dzisiaj i krytykę tego, co się dzieje, a raczej takie pokazywanie w bardzo wyjaskrawionej, takiej zmutowanej zupełnie wersji tego, do czego mogą doprowadzić technologie, które już dzisiaj mamy. Ja tak na ten serial patrzę, jako po prostu taki sygnał ostrzegawczy, hej, w ekstremalnej wersji ta technologia, której dzisiaj używasz, mogłaby działać tak i doprowadzić do takich i takich skutków. W ekstremalnej wersji VR może być narzędziem po prostu kompletnego odcięcia się od świata i eskapizmu. W ekstremalnej wersji uzależnienia od smartfonów nie jesteś w stanie zrobić niczego, nie patrząc w smartfon. W ekstremalnej wersji aplikacji randkowych w żaden sposób już nie poznajesz ludzi, tylko przez to, że ci podsuwa ich algorytm. Więc jakby dla mnie to jest krytyka świata, który dzisiaj jest, bardzo ostra, troszeczkę może czasami aż zbyt mroczne jak dla mnie, nie pokazują zbyt pozytywnych wymiarów korzystania z technologii, ale w pełni uzasadniona. Więc ja nie wszystkie odcinki jestem w stanie wytrzymać, mówiąc szczerze, czasami nie daję rady, ale cieszę się, że ten serial powstał i uważam, że on jest bardzo ważny jako element dyskusji o nowych technologiach.
Jako taka może symulacja tego, jak nasze wybory mogą, jakie mogą mieć konsekwencje. I potraktujmy to jako takie podsumowanie naszej rozmowy i może też formę życzeń na ten najbliższy 2022 rok. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była filozofka, futurolożka, badaczka sztucznej inteligencji, profesor Aleksandra Przegalińska-Skierkowska. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
A zanim ja się z Państwem pożegnam, pozwolę sobie na mały kącik filmowy w ciszy w eterze, chociaż na ogół ta audycja nie służy do rekomendacji filmowych. Proszę mi z góry wybaczyć, jeśli będzie brzmiało to nieudolnie, ale gdyby miał ktoś po naszej rozmowie ochotę na klimatyczny seans, to zapraszam, może moje rekomendacje pomogą. Przede wszystkim wspomniany już przeze mnie na początku film Łowca Androidów, czyli Blade Runner, klasyk Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem w roli głównej. Z jednej strony ciekawie ogląda się wyobrażenia o 2019 roku, sprzed 40 lat, które jak się okazuje wcale nie są aż tak odbiegające od tego, co znamy. Niestety w tym negatywnym znaczeniu. Ale ważniejsza w tym filmie jednak jest sama postać androidów, czyli humanoidalnych postaci ożywionych sztuczną inteligencją, które ciężko odróżnić od ludzi. Nie tylko przez to, że odgrywają je prawdziwi aktorzy, jak to na film z lat 80. przystało, bez użycia większych efektów specjalnych, ale przede wszystkim przez pytania o sens człowieczeństwa, do których zachowanie tych postaci właśnie prowokuje. Może dla kogoś forma tego typu będzie mocno retro, mówiąc delikatnie, ale film zdecydowanie godny uwagi, a jeśli po seansie zgodzą się Państwo ze mną, że warto było obejrzeć ten film, można sięgnąć po kontynuację Blade Runnera z 2017 roku, czyli film Blade Runner 2049, Łowca Androidów 2049. Współczesna forma, ale przekaz wydaje mi się, że bardzo podobny. Jeśli ktoś ma ochotę, tak jak już wspomniałam, na współczesne efekty specjalne i bardzo estetyczne w wyrazie, a przez to bardziej niepokojące, to polecam też sięgnąć po inny film. Ex Machina, Alexa Garlanda z 2015 roku. Moją uwagę co prawda zwraca nie tylko estetyka efektów, a przede wszystkim fabuła, która stawia przed widzem pytania z kategorii tych niewygodnych i niepokojących, która pokazuje, jak słaby może być ludzki umysł i ludzka psychika w konfrontacji z istotą skonstruowaną przez człowieka, ale nie tylko będącą tworem symulującym zachowania człowieka, ale przede wszystkim istotą samoświadomą, którą można się zafascynować, w której można się nawet zakochać. Inne ważne pytania to to, czy taka postać mogłaby mieć swoją indywidualną tożsamość, na ile jest to niebezpieczna wizja oraz jak daleko sam człowiek jest w stanie posunąć się w zabawie w Boga. Ex Machina z 2015 roku, film, który nie tylko zachwyci futurystycznym obrazem, ale także zmusi do myślenia. No dobrze, a teraz propozycje dla tych, którzy również chcą mieć okazję do zastanowienia się nad kondycją człowieczeństwa w zetknięciu z nowoczesną technologią czy sztuczną inteligencją, ale zdecydowanie nie chcą obciążać się mrocznym, niepokojącym czy wręcz nihilistycznym klimatem. Mam nadzieję, że to nie zabrzmi infantylnie, ale polecę tutaj przede wszystkim, dla niektórych również już kultowy, film animowany z 2008 roku, produkcja Pixara, czyli Wall-E. Film o małym, słodziutkim robociku przerzucającym hałdy śmieci na zniszczonej już przez człowieka ziemi. Film o miłości tego uroczego, z pięknymi, słodkimi oczkami robocika do innego robota, Ewy. Piękna, wzruszająca, ciepła historia, ale też i przygnębiająca, zwłaszcza w momencie, kiedy pojawia się w niej po raz pierwszy postać człowieka, całkowicie zniewolonego przez technologię i swój egocentryzm. Jeśli ktoś nie widział albo nie pamięta fabuły, również polecam odświeżyć. W takim obrazie napisanym, co oczywiście trzeba podkreślić, prostym językiem, ponieważ w pierwszej kolejności ten film, ten obraz ma przemawiać do dzieci, można nawet łatwiej chyba odnaleźć odpowiedzi, w ogóle znaleźć okazję do zadania sobie ważnych pytań. No i na koniec mój osobisty ulubieniec, wspomniany już w dzisiejszej rozmowie, czyli film Her. Ona z 2013 roku w reżyserii Spike'a Jonesa. Piękny w formie, wzruszający film, stawiający pytania o samotność we współczesnym świecie, o akceptację, o potrzebę kochania, o szukanie bratniej duszy, które ostatecznie wykracza poza świat ludzki. Znowu powraca w nim temat relacji miłosnej ze sztuczną inteligencją i niepewności, który świat jest tak naprawdę tym prawdziwym, zachęcającym do życia wewnętrznego. Ten materialny, w którym bohater mieszka, pracuje, śpi, spotyka się z innymi ludźmi, czy ten wirtualny? A może oba naraz? Może da się te światy połączyć? No i oczywiście, czy sztuczna inteligencja budująca własną świadomość na podstawie doświadczeń człowieka może kochać? Cudowna rola Joaquina Phoenixa i przejmujący głos Scarlett Johansson, która użycza go interfejsowi sztucznej inteligencji. Po prostu polecam film Ona. Także dla muzyki. Więc jeszcze raz piosenka, która już dzisiaj wybrzmiała jako piosenka w fabule filmu, napisana i wykonana przez głównych bohaterów, czyli mężczyznę Theodora i interfejs Samantę, ale tym razem w wersji studyjnej, czyli piosenka The Moon Song. A ja zostawiam Państwa z tą muzyką i życzę dobrej nocy. Przed mikrofonem Iwona Kosior, audycję zrealizował Piotr Wierzchoń. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia już w 2022 roku.